Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Maciej Przygórzewski, znany analityk, ale też główny ekspert walutowego serwisu walutomat.pl. I bardzo miło, że udało się nam spotkać.
Cześć, fajnie, że udało się w końcu dotrzeć. Trochę musimy się to COVID przełożyć, ale w końcu jestem.
Tak, ważne, że jesteśmy zdrowi i możemy trochę porozmawiać, bo dzisiaj będzie temat właśnie walut, który jakby od zawsze, ale od wybuchu ostatniej wojny po prostu spędza sens powiek.
Zrobił się na pewno bardziej popularny niż był, i tak nie był niszowy.
Tak, ja tu pamiętam obok osiedle jakby kolejki, żeby ludzie wymienili waluty, po prostu dramat. No ale zacznijmy naszym standardowym pytaniem o dzieciństwo. Czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
Co? Podejrzewam takie pytanie, wiadomo, wejściowe, natomiast podejrzewam, że taka jakby zdolność trochę takiego analizowania, łączenia kropek ze sobą. Trochę jakbym miał wskazać na to od jakichś takich wydarzeń właśnie trochę bardziej edukacyjnych, po jakieś wydarzenia sportowe. Bardzo szybko jakby ogarnąłem, że przy moim atletyzmie, jakiejś takiej dynamice ruchów, no to jest idealna pozycja dla mnie w najpopularniejszym sporcie. Zostałem bramkarzem, no wiadomo, jakby ta postura nie pozwalała mi grać w polu wówczas, którą miałem, w związku z czym jakby szybko zorientowałem się, gdzie się wyspecjalizować. No i w końcu nawet byłem na tyle wartościowy, że nie byłem ostatni wybierany, co przy mojej ówczesnej jakby atletyce było dość wartościowe. Natomiast jakby to takie skojarzenie matematyczne zawsze było u mnie mocne. Jakby wydaje mi się, że trochę miałem większy dystans do innych przedmiotów, natomiast w takich przedmiotach ścisłych zawsze mi to dobrze wychodziło i wydaje mi się, że teraz z tym, co robię, fajnie się to wszystko odnajduje. Wiadomo, że taka ogólna wiedza się przydaje. Jak nie chcę nikogo absolutnie zachęcać do ignorowania edukacji, bo to się potem mocno czkawką odbija. Natomiast znalezienie sobie jakiegoś takiego elementu, w którym się trochę bardziej wyspecjalizuję, to też zawsze trochę tam gdzieś pomagało.
No ja czytałem Twoje analizy, Twoje artykuły, więc naprawdę mega masz wiedzę. Chciałbym mieć taką wiedzę naprawdę, bo można podjąć wcześniej pewnie jakieś działania, ale właśnie skupmy się na tych walutach i waluty właśnie dzisiaj. I to, co się dzieje, trochę się mówi właśnie, to jest istna panika, to co się działo, jak wojna. No to ja byłem świadkiem, że nie można było kupić albo telefony nawet od rodziny. Kupuj euro, kupuj dolara, bo jutro nie będzie waluty. Musisz uciekać. Za chwilę jakby opadła ta panika, nagle waluty zaczęły znowu gdzieś tam odbijać polski złoty i tak dalej, ale skąd wynikają takie wahania i czy one, myślisz, mogą być już z nami częściej, bo to też z jednej strony może być dobre takie pole do zarobku, tak? Dla tych, co wiedzą.
Nie, no jasne, bo zawsze będzie tak, że jest duża zmienność, to ktoś, kto wie, ktoś, kto się może lepiej ustawić, na tym przyzwoicie zarobi. To jakby nie tylko waluty, to generalnie takie inwestowanie. Natomiast jeżeli wracamy do, że tak powiem, do podstaw tego ruchu, no to mieliśmy sytuację taką, że nie do końca było, szczególnie w pierwszych dniach inwazji rosyjskiej, wiadomo, jak daleko zajdzie rosyjska armia. No bo wtedy były takie, oczywiście wszyscy specjaliści wychodzili i mówili, Ukraina wytrzyma 3 do 4 dni. No i mijał tydzień, mijał drugi tydzień, nagle się okazało, że ci specjaliści nie byli takimi specjalistami, z jakich się uważali, no i też rynki zaczęły się dostosowywać. W związku z czym pierwsze dni to była taka panika, na zasadzie kupujemy euro, no bo rosyjskie czołgi jadą ileś 10 km na godzinę, w związku z czym będą u nas za 2-3 dni, jak zajmą Kijów, no to po tygodniu są w Warszawie, po półtorej są w Poznaniu, pytanie, czy będą w Berlinie. No i były tego typu były analizy, w związku z czym panika, kupujemy euro, kupujemy dolary, bo zaraz będziemy musieli uciekać, będziemy brali plecak i wiali. No ale minęły, i to był taki pierwszy ruch właśnie w górę, minęły z 2 tygodnie, no i nagle przyszedł taki moment otrzeźwienia, słuchajcie, co my tak naprawdę robimy, euro kosztuje 5 zł, przy poziomie 5 zł to za euro, to nagle się w biznesie okazało, że mamy absurdalną nierównowagę. No bo wszystko, co było kupowane tutaj u nas z perspektywy zachodniej, zaczęło być strasznie tanie, w związku z czym inwestorzy nagle zaczęli wyrównywać po prostu, no bo skoro można tanio nakupić,
Czemu nie?
Szczególnie, że inflacja już zaczęła być problemem, w związku z czym tym bardziej tanie towary ze wschodu, żal nie brać. No i ten rynek w jakiś taki sposób trochę naturalny w pewnym sensie to do siebie to odrobił, natomiast ostatnie 2 miesiące to jest niesamowita ilość bodźcy i to takich nie delikatnych, tylko bardzo silnych ze wszystkich stron, bo mamy wojnę, tutaj jakby absolutny top, tak? Mamy jeszcze, wbrew pozorom, wbrew temu, co się rzeczywiście w Polsce dzieje, mamy jeszcze pandemię w Azji. Mamy tam duże lockdowny, to też jest bardzo silny element taki kształtujący ceny na rynku i mamy bardzo duże zmiany stóp procentowych, no bo inflacja to nie jest tylko polski problem. Wiadomo, w Polsce dwucyfrowość to nie jest nic wesołego, natomiast stopy procentowe rosną szybciej. Im szybciej rosną stopy procentowe, szczególnie tak jak na przykładzie Polski względem Unii Europejskiej, gdzie Unia Europejska dalej nie podnosi stóp, tym bardziej rośnie atrakcyjność naszej waluty. W związku z czym w tej chwili złotówka jest trochę w takim klinczu. Z jednej strony mamy niepokój na wschodzie, który no, osłabia siłę polskiej waluty, ponieważ wiadomo, jeden z naszych sąsiadów, z którym zerwaliśmy w ogóle stosunki gospodarcze, zaatakował drugiego naszego sąsiada, który teraz się będzie odbudowywał, będzie miał straty, więc ta wymiana handlowa nie wiadomo jaka będzie. To nie działa dobrze na polską walutę. W tle mamy jeszcze Białorusinów, których tak naprawdę też prawdopodobnie będziemy w jakiś sposób odcinali, czyli odcinamy dwóch naszych partnerów handlowych, jednak dość istotnych, no bo to są sąsiedzi. Trzeci ma problem, to nie działa dobrze na waluty. A z drugiej strony mamy te wzrosty stóp procentowych, które walczą z inflacją, to z kolei poprawiają notowania złotego. No i dlatego mamy takie ruchy góra-dół. Jak gorzej, że tak powiem, przyjdą informacje ze wschodu, to złotówka traci. Jak lepsze informacje przyjdą, to z kolei zyskuje. Jak są informacje, że będziemy szybciej podnosić stopy procentowe, to złotówka zyskuje. Jak są informacje, że jednak nie może być tak drogo, bo ludzie z kredytami sobie nie poradzą i trzeba będzie to wstrzymać, no to złotówka traci. No i mamy taki właśnie... Skumulowało się coś, co normalnie by się prawdopodobnie jakoś rozłożyło w czasie i każdy z tych wydarzeń byłby bardzo ważny, ale teraz jest...
Okej, okay, no ale to jak się tego słucha, to rzeczywiście z jednej strony mówiliśmy o tej panice ludzi, a z drugiej strony ludzi, którzy właśnie firmy i tak dalej, inwestorzy, którzy zarabiają, ale to jest takie pytanie może właśnie wprost do ludzi, co robić, jak mamy taki sygnał, wszyscy, nie wiem, właśnie mówią kup te euro, bo z jednej strony czy ulegać panice, bo wiadomo, wszyscy bym nie ulegaj, ale z drugiej strony, ale może dobrze mieć jednak jakieś euro w domu, nie? Jak zakupić, jak mieć te waluty?
Znaczy, ja bym najpierw oddzielił dwie rzeczy. Po pierwsze, zaraz sobie wrócimy do tego, jak zakupić. Natomiast pierwsza rzecz, my tak naprawdę kupujemy tą walutę z dwóch powodów. Z jeden powód jest taki, że chcemy zarobić, i tu jest jakby zupełnie inne podejście. A drugi powód jest taki, że trochę kupujemy własny spokój. Ponieważ jeżeli mamy takie jakiś fragment oszczędności w tych walutach obcych, to trochę spokojniej śpimy. Wiemy, że jak jesteśmy takimi już zupełnymi panikarzami, w tej chwili możemy używać zupełnymi panikarzami, bo wiemy, że jakby ta inwazja się zatrzymała bardzo szybko, natomiast parę tygodni temu to byśmy aż tak spokojnie na ten temat nie mówili. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy ileś tego tysięcy euro odłożonych i możemy po prostu wziąć plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami, mamy pieniądze, którymi możemy przeżyć kilka następnych miesięcy, to dużo spokojniej śpimy niż w sytuacji, gdzie właśnie wyglądamy z okna i patrzymy, jak długa jest kolejka ustawiona do kantoru i czy to jest moment, żeby teraz iść, czy to jest moment, żeby nie iść, czy może jednak wymieniać przez internet, teraz dochodzimy znowu do tego, jak wymienić. No bo jak wymienimy przez internet, a musimy szybko uciekać i jesteśmy w tym takim trybie właśnie paniki, no to nie pójdziemy w kolejce stać do banku, wypłacać, nie wiadomo co z tym zrobić, czy ta nasza karta zadziała za granicą, jak to będzie, to jakby tworzy się znowu wiele elementów. I może faktycznie lepiej ulec tej panice, dopłacić nawet te kilkadziesiąt, kilkaset złotych do całej tej operacji, ale spać spokojnie, bo tutaj jakby pytanie, jak mocno wyceniamy nasz spokój. No i też jak wiadomo, że pytanie, o jakich oszczędnościach mówimy. Jeżeli mówimy o jakichś takich tysiącach złotych, no to prawdopodobnie ten spokój jest dużo cenniejszy niż jakaś tam różnica w kursie. Jeżeli mówimy o oszczędnościach życia, to się komplikuje.
No dobra, ale jak powiedziałeś o takiej wojnie, to jestem ciekawy, czy jak ty, ile ty byś polecił właśnie widzom, powinniśmy takiej waluty mieć na ten spokój, na czarną godzinę, że tak jak mówisz, przecież coś się dzieje, biorę plecak, wyjeżdżam. Wiadomo, że to jest indywidualne, ale jakiś taki basic, że nie wiem, możemy czuć się spokojnie.
Znaczy, tak naprawdę możemy czuć się spokojnie, jeżeli wiemy, że jesteśmy w jakiś sposób w stanie się zaaklimatyzować za granicą. Czyli jesteśmy w stanie wynająć sobie mieszkanie na te 2 miesiące, żeby już zacząć poszukać pracy, jakoś w jakiś sposób się ustabilizować, jesteśmy w stanie mieć co jeść w tym czasie, jesteśmy w stanie opłacić paliwo, jakieś takie podstawowe rzeczy. Wiadomo, że wszystkiego nie weźmiemy, coś tam dokupić. W związku z czym realnie nie rozmawiamy wcale o jakichś takich gigantycznych kwotach, jeżeli rozmawiamy o takim właśnie ruchu pod tytułem musimy się liczyć z ucieczką. Natomiast to też jest kwestia taka od strony, że tak powiem, oszczędności, że nawet jeżeli mamy te swoje oszczędności, no to pozostaje pytanie, czy trzymanie wszystkich oszczędności w jednym miejscu jest zawsze najlepszym pomysłem. I tutaj dochodzi do tego taki element, że wiele osób dla takiego po prostu spokoju ducha po prostu trzyma na przykład, nie wiem, 1/3 pieniędzy w euro, 1/3 pieniędzy w dolarach, bo wiadomo, że są momenty, jak na początku pandemii było, gdzie to euro bardzo szybko poszło z 4,60 na 5 zł. No i te osoby, co miały te euro, były królami życia. Pytanie, ile osób sprzedało po to 5 zł? Bo w tej chwili znowu jesteśmy po 4,60. Mhm. Dobrze, 4,60 kilka, jak nagrywamy ten materiał, żeby tutaj już być bardziej precyzyjnym. Natomiast ten zysk jakby trochę sobie zniknął. Natomiast to takie poczucie pewności, że ty już masz to euro i nie oglądasz codziennie, jak to tam wskakuje kolejne grosze, zastanawiając się, co ja robię, i potem biegniesz w najgorszym momencie, no też ma jakby, jakby swoje zalety. Ale też trzeba pamiętać, że euro z tych głównych walut najmniej zyskało podczas tych całych wydarzeń. Znacznie wyżej poszły dolary, no to znowu byśmy się mogli odwoływać, opowiadać sobie, co się działo na szerokim rynku, jak się zmienia sytuacja w Stanach Zjednoczonych, może jakby nie zanudzajmy się wzajemnie.
Nie, no jest bardzo ciekawe, ale pewnie też dlatego to euro, bo jesteśmy blisko, nie? Jakby tak, tego tak, konfliktu, no bo nie?
Jest, moim zdaniem jest jeden bardzo ważny element, jeżeli rozmawiamy o euro. Kto zapłaci za sankcje względem Rosji? Za sankcje względem Rosji zapłacą te państwa najwięcej, które... Znaczy, okej, najwięcej zapłaci Ukraina, ale to jakby... Przepraszam, że ją pominąłem, tak? Natomiast najwięcej zapłacą te państwa, które z nią sąsiadują i z powodów politycznych lub jakichkolwiek wstrzymają całkowicie handel. No wiadomo, że najwięcej zapłacą państwa przy, tutaj Pribaltiki, tak? Litwa, Łotwa, Estonia. To są relatywnie małe państwa, bardzo duży udział tej wymiany handlowej z Rosją, w związku z czym tam będzie najgorzej, ale to są państwa strefy euro, więc tu jakby tego nie odczują. Polska, wiadomo, Węgry, ten region, tu będzie problem, natomiast Unia Europejska zapłaci dużo więcej niż Stany Zjednoczone, bo jest po prostu bliżej. Jest znacznie mocniej zaangażowana, znacznie bardziej uzależniona od importu z Rosji, szczególnie surowców energetycznych, i nas te sankcje po prostu tutaj zabolą więcej, dlatego to jest jeden z powodów, bo na rynku nigdy nie jest tak, że jest jeden powód, bo to by było za proste i wtedy ci analitycy nie mieliby co robić. Natomiast to jest jeden z powodów, dla których właśnie podczas tej pandemii dolar podrożał mocniej niż euro. No bo jest po prostu lepszą alternatywą. Amerykanie, mimo tego, że teraz bardzo ostro nakładają sankcje, no to wymiana handlowa amerykańsko-rosyjska to nie jest to, co jest europejsko-rosyjska.
No to jakby powiedzieliśmy o euro i dolarze, ale mam pytanie też odnośnie waluty Ukrainy, hrywny i tak samo ruble. Czy to jest też dobry moment, żeby kupować właśnie na zarobek? Pewnie z rublami gorzej, ale dużo jakby Ukraińców chciało tu sprzedawać, były różne, wiesz, robiło się nawet, mówiło o jakichś gangach, którzy skupowały litanie i tak dalej, nie? Więc
przede wszystkim trzeba pamiętać jedną rzecz, że cała branża wymiany walut bazuje na tym, że pośredniczy i w jakiś sposób kumuluje pieniądze, które potem gdzieś szerzej jest w stanie rozdysponować. No i z tego się wziął problem początkowy, że początkowo hrywna w Polsce to nie była waluta, która była szeroko wymieniana, no bo nie było rynku na handel tą hrywną, więc nikt nie miał to gotowy, nikt nie miał źródeł zdobywania tej hrywny. Tu się akurat źródła zbytu bardziej przydały, no bo chętnych do kupna to jakby brakowało względem chętnych do sprzedaży na początku. I się zrobił problem. I stąd właśnie były te takie pierwsze ruchy. Dopiero jak się jakaś taka infrastruktura stworzyła, jakiś taki sposób, jak potem tą walutą handlować, dopiero wtedy te ceny zaczęły być normalne. W związku z czym ci Ukraińcy, którzy na początku wojny, bo jednak tego słowa musimy tutaj używać, musieli wymieniać walutę, no bo brakowało im, nie wiem, na jedzenie, nocleg, cokolwiek. Oni to wymieniali po bardzo złym kursie. Natomiast czy ten kurs na tamte czasy był niesprawiedliwy? Ciężko powiedzieć, ponieważ ten kantor, który skupował te hrywny, po pierwsze skupował walutę państwa, które szczególnie na początku mogło w tej formie przynajmniej przestać istnieć w ciągu najbliższych 2 tygodni, w związku z czym podejmował gigantyczne ryzyko kupienia pieniędzy, które mogły się okazać bliskie makulatury, przynajmniej w dużym procencie, w związku z czym to ryzyko też gdzieś tam było. Natomiast w tej chwili już dochodzimy do takiej sytuacji, że okej, te waluty zaczynają być w miarę stabilne, natomiast rubel przez odcięcie Rosji od systemu finansowego jest walutą, która w tej chwili, moim przynajmniej zdaniem, ma zupełnie fikcyjną wycenę. Ponieważ Rosjanie robią wszystko, zamieniając kontrakty, żeby były rozliczane w rublu, żeby ten rubel był cokolwiek warty. Natomiast do momentu, kiedy nie ma tego przepływu kapitału między Rosją a resztą świata, dobrze, jest do Indii, do Chin, w lokalnych systemach. to między większością reszty świata, to moim zdaniem to, co w tej chwili jest wyceniane, zresztą najlepiej o tym świadczy to, że jest zupełnie inna wycena gotówkowa rubla, którego prawie nikt nie chce i ludzie, jak mają te gotówkowe ruble, to starają się go pozbyć i ten rubel jest sprzedawany po zupełnie innej cenie niż rubel elektroniczny na rynku, który tak naprawdę służy do
spekulacji trochę, tak?
On nawet nie służy do spekulacji, bo go się nie da kupić. On służy do tego, żeby po prostu te kontrakty handlowe, które mamy z Rosjanami, my musimy jakoś zrealizować. I ci, którzy nie byli na tyle silni, żeby powiedzieć, słuchajcie, w umowie wpisany jest, nie wiem, dolar, euro, cokolwiek, będziemy to robić tak, no to ci, że tak powiem, wytrzymają. Natomiast jak ktoś musi kupować te ruble, to kupuje je i ten kurs, który jest na rynku... Ciężko mi sobie po prostu wyobrazić sytuację, żeby ten kurs był szczególnie wiarygodny, bo w 2014, gdzie Rosjanie, umówmy się, dostali znacznie mniejsze sankcje, znacznie łagodniej jednak były te działania militarne, w 2014 były znacznie łagodniejsze, wtedy rubel stracił połowę na wartości. W tej chwili nie stracił nic. Czy to jest no, jakby...
Tak.
Wydawać by się mogło, że coś tam się dzieje w tle.
Mhm, tu masz rację, no... Zobaczymy, czas pokaże, ale słusznie powiedziałeś, że ten rubel no nie jest tak pewny jak waluty typu dolar, euro i tak dalej, ale mam pytanie też o serwis Walutomat, który też między innymi jesteś głównym ekspertem. W ogóle skąd taki pomysł? Bo wiem, że jest to pierwszy tego typu w ogóle portal, gdzie społeczność ustala kurs, czyli możesz taniej kupić kurs niż stać w tej kolejce. Zaraz o tym też powiemy, bo trochę już powiedziałeś, że jak z tym bezpieczeństwem? Czy ten zakup jest bezpieczny? Wiadomo, że no musimy iść wtedy do banku, ale sama transakcja, same trzymanie tych pieniędzy, jak w ogóle tutaj, nie wiem, przekonać też wielu ludzi, bo szczególnie starszych, którzy właśnie trochę nie wierzą, trochę się boją, że ta karta nie będzie podpięta. No ja znowu jeżdżę gdzieś po świecie nieraz i nie miałem problemu, żeby mieć podpiętą kartę nawet w banku, która automatycznie mi ściąga walutę. Ale no, jakbyś powiedział w ogóle o całym portalu walutowym.
Koncept generalnie jest bardzo prosty. Znaczy, teraz bardzo prosty i zaraz się odwołam do giełdy, w związku z czym jakby od razu trochę oszukałem. Natomiast generalnie chodzi o to, że jeżeli chce się zaoferować na rynku dobrą cenę dla klienta końcowego, to najlepszą metodą jest po prostu bardzo mocne obniżenie kosztów po swojej stronie. No bo w tym momencie jakby nawet zachowując, teraz znowu bardzo takie dziwne sformułowanie, godziwą marżę, jesteśmy w stanie oferować naprawdę dobrą cenę. No i Walutomat generalnie począł tego w bardzo prosty sposób. Żeby mieć możliwie najniższe koszty, to najlepiej nie mieć ich wcale, w związku z czym zaoferować po prostu tylko pośrednictwo w handlu między jednym a drugim użytkownikiem. No i Walutomat po prostu powstał jako platforma kojarząca tych, którzy chcą sprzedać z tymi, którzy chcą kupić. I do momentu, kiedy to nie miałoby dużej płynności, no to prawdopodobnie ten pomysł by w ogóle nie działał. Natomiast ponieważ Walutomat był pierwszy, był, tu nieskromnie powiem, bardzo przyzwoicie zrobiony, to nagle się udało zdobyć bardzo dużą bazę użytkowników. I ci użytkownicy w tej swojej masie łączą tych, którzy normalnie chcieliby kupić walutę, w związku z czym wzięliby ten kurs rynkowy i musieli komuś dopłacić jakąś marżę względem tego kursu, łącząc z tymi, którzy chcą sprzedać, czyli biorą kurs rynkowy, musieliby dopłacić marżę. No tak sobie nagle się okazuje, że ci ludzie się spotykają gdzieś tam bardzo blisko tak zwanego kursu średniego, to mimo tego, że na końcu jakąś prowizję jednak ten walutomat weźmie, no bo z czegoś musimy żyć, za coś musimy zapłacić pensję, biuro, inne koszty, to nagle się okazuje, że ta cena jest bardzo dobra.
Ale to fajnie powiedziałeś, że jest to też bezpieczne, no bo to jakby ludzie między sobą, czyli z jakiegoś banku, do swojego banku mam kasę, jak bank przyjmie, no to znaczy, że kupiłem, tak? Więc...
I też to jest tak zrobione, że my nie pozwalamy nikomu wystawić oferty w pieniądzach, których my jeszcze nie mamy zaksięgowanych na naszych rachunkach.
Okay.
Czyli masz absolutnie 100% gwarancji, że po drugiej stronie ta osoba ma pieniądze i ma je od razu, a nie, że będziesz czekał, jak trochę jest taki klimat, nie wiem, już tutaj nie chcę nazw podawać, ale są takie serwisy, gdzie wystawiasz coś, potem czekasz, że ktoś pójdzie tydzień do paczkomatu, ty nie wiesz, kiedy to dostaniesz. Nie, tu masz to po prostu jakby, kasa jest od razu w momencie wymiany, my to odsyłamy, mamy konta w większości dużych polskich banków, więc tam 97% tych transakcji jest domykanych w okolicach pół godziny.
Wow, to jest no, ważne to, właśnie,
to jest czasami... jakby, bo to też buduje zaufanie, bo umówmy się, że inaczej ufasz, jak kupujesz w jakimś sklepie wysyłkowym, wiadomo, teraz kurierzy działają sprawnie, paczkomaty, inne klimaty, ale to tam czekasz następnego dnia, jakiś SMS, coś tam w realizacji, nie wiesz, co się dzieje. A tu wiesz, klikasz, pół godziny jest.
Tak, jest kasa, możesz jechać dalej. Nawet na wakacjach czasami no. Trzeba dokupić, nie gdzieś walutę, tak, no to, bo się kończy.
To efektywnie to jest taki czas, że jak zaczynasz jeść posiłek w restauracji, to te pieniądze masz, zanim ci go przyniosą, nawet nie zanim zjesz. W związku z czym wchodząc do restauracji możesz wymieniać walutę na opłacenie rachunku, a to umówmy się, to już nie jest duże wyprzedzenie.
Mhm. Nie no, bardzo tak sobie słucham się, tak zastanawiam, czy trochę stacjonarne kantory nie zanikną, bo na przykład jak masz taki serwis, gdzie kojarzy ludzi, to wystarczyłoby jeszcze geolokalizację. Może by się okazało, że mój sąsiad dwa bloki dalej chce sprzedać walutę i dzięki połączeniu mogę wymienić też na żywo gotówkę.
Jest nawet taki portal w Izraelu, ja dobrze pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że to musi być państwo, które ma bardzo daleko pociągnięte bezpieczeństwo. Bo jeżeli wyobrażasz sobie serwis, który ci identyfikuje ludzi, którzy mają większe kwoty w walucie,
no to, tak, to już jest trochę niebezpieczne.
Wydaje mi się, że ja bym prywatnie nie chciał skorzystać.
Tak, nie, no to wiadomo, jakby jakaś niska kwota tam do $500, no to jeszcze wiesz.
No. Tak, no ale z perspektywy jakichś osób zajmujących się drobną przestępczością czy innymi wymuszeniami, no to jest serwis idealny, logujesz tak. się.
Umawiasz się z gościem o którejś godzinie tak, i...
Tego pana tutaj, tego pana tutaj, nie, jakby to... Masz rację. Jednak to jest powód, dla którego... Przede wszystkim anonimowość tego, tak? Bo też nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że obracasz jakimiś pieniędzmi. Znaczy, to jest anonimowość z perspektywy tego, że na giełdzie nie wiesz, z kim się wymieniasz. Natomiast wiadomo, jesteśmy instytucją nadzorowaną, raportujemy te wszystkie rzeczy, te wszystkie jakby elementy bezpieczeństwa typowe dla systemu finansowego, one się dzieją. Natomiast no, nie ujawniamy jakby tożsamości tych innych osób drugiej stronie, no bo to też jakby wiesz.
W ogóle sam handel walutami właśnie, czy to jest dobra inwestycja, jak możemy właśnie śledzić, przewidywać trochę, czy dana waluta spadnie, czy nie, czy są jakieś takie prognostyki, jako analityk to na pewno nie, wiesz.
No, tak, ale natomiast z inwestowaniem generalnie jest tak, że jak się ma czas na coś poświęcić, to jest to oczywiście opcja warta rozważenia. Natomiast jeżeli rozmawiamy z perspektywy takiej osoby, że tak powiem, o, posłucham sobie dzisiaj dwóch inteligentnych osób mówiących o walutach i zaraz zacznę inwestować, to prawdopodobnie dla takiej osoby są obligacje. Mhm. Czyli inwestowanie bezpieczne, stabilne, fundusze inwestycyjne. To jest jakby taki klimat, gdzie możemy po prostu położyć pieniądze i czekać. Natomiast wracając do Twojego pytania, to waluty bardzo mocno zależą od danych makroekonomicznych. I te dane są publikowane regularnie w kalendarzach. W związku z czym weźmy sobie taki mega najprostszy przykład. Są Stany Zjednoczone, Stanach Zjednoczonych rynek pracy to jest taki bardzo silny element, który tym dolarem rzuca. I w tej chwili mamy kolejne bardzo dobre odczyty. Bezrobocie zbliża się do tych takich minimów historycznych. W związku z czym, jeżeli przewidujemy, że ta sytuacja będzie dalej postępować, bo ten rynek pracy amerykański sobie będzie dobrze radził, na przykład prognozujemy to na podstawie tego, że uważamy, że te sankcje w Rosję uderzone bardzo mocno ograniczą tutaj Europę, a Amerykanie jednak
skorzystają,
to w tym momencie jakby mamy jakiś taki prognostyk,
że dolar może się umacniać.
No i jak spojrzymy sobie na przykład na dolara od początku inwazji rosyjskiej, który jednak podrożał wyraźnie, czy to względem euro, czy to względem złotego, no to widzimy, że faktycznie ta koncepcja się sprawdzała. Natomiast to nigdy nie jest tak, szczególnie z perspektywy takiej osoby indywidualnej, siedzącej rynek, że ja nagle wymyślę coś, czego specjaliści w banku, siedzący, biorący za to ciężkie pieniądze, robiący to po 8 godzin dziennie, analizujący wszystkie rynki, przeważnie nie jest tak, że oni tego nie zauważą, w związku z czym to też jakby takie...
Bardzo duże ryzyko jest też. Nie?
Z jednej strony jest duże ryzyko, ale w inwestowaniu się mówi, że zysk jest premią za ryzyko. I jakby to pojęcie się znikąd nie wzięło, ponieważ mówię, jeżeli chcemy inwestować w rzeczy bezpieczne, mamy lokaty, mamy fundusze obligacyjne, mamy różne tego typu instrumenty bezpieczne, one się wiążą z relatywnie niską stopą zwrotu, natomiast w tej chwili ta stopa zwrotu jest niższa niż inflacja. W związku z czym bardzo wiele osób jest skłonna teraz podejmować nawet duże ryzyko, no bo te 11% ostatnio zobaczyliśmy.
No właśnie, to jest też jak analityk, może trochę nie z walutami, ale zahaczę o te stopy procentowe, bo jestem ciekawy. To
się mocno łączy wbrew pozorom.
To się mocno łączy, ale jak według Ciebie te stopy jeszcze w Polsce, czy one będą dalej rosły i jaki poziom mogą osiągnąć? Pytam też trochę w kontekście tych nieruchomości, co trochę przed wywiadem powiedzieliśmy, co mnie trochę zmroziło, ale masz rację.
Tak, ja bym się odwołał do jednej podstawowej rzeczy, bo stopy procentowe w jakiś tam sposób wpływają na WIBOR, czyli tą taką międzybankową stopę procentową. Natomiast na ten sam WIBOR są kontrakty na rynku, w związku z czym można zobaczyć z jakimś wyprzedzeniem, w jaki sposób rynek sam handluje, czyli jak dużo ten rynek przewiduje dalej wzrostów. Ja wiem, że teraz to zabrzmiało mocno skomplikowanie, ale w skrócie chodzi po prostu o to, że można zobaczyć, ile płacą sobie za pół roku, powiedzmy, za ten sam instrument ludzie, którzy są zdecydowanie profesjonalnymi handlarzami. No i widać na tym, że oni oczekują, że stopy procentowe wzrosną w Polsce mniej więcej do 7%. I to nie jest tak, że oni to oczekują na zasadzie takiej, jak my sobie teraz rozmawiamy, że a ile twoim zdaniem, Maćku, wzrosną stopy procentowe? Moim zdaniem 7%, tak? Tylko nie, to jest wynik, który wynika z tego, że tam jest popyt, jest podaż i ktoś po prostu kupował tak długo, aż to doszło do tych 7%, w związku z czym jakby ta opinia została poparta realnymi pieniędzmi. Jeżeli ktoś chciał zmanipulować ten rynek w taki sposób, to straszliwie przepłacił. W związku z czym jakby te takie właśnie prognozy bazujące na jakichś instrumentach, gdzie ktoś musiał, wynikających właśnie z pewnej równowagi, one są trochę bardziej wiarygodne. Zresztą jak spojrzymy na ostatnią wypowiedź nowego członka profesora Wnorowskiego w Radzie Polityki Pieniężnej, on tam podawał 7,5% nawet. W związku z czym to się wszystko tam właśnie tak oscyluje w takich poziomach właśnie 7, 7,5%, 6,5%. Wydaje się, że to będzie to taka górka, którą będziemy mieli w trzecim kwartale w tym roku. I to tak patrząc na rynek, to powinna być pewna taka stabilizacja na tym poziomie, natomiast...
Ale mówiąc o mieszkaniach, to chyba właśnie te ceny, jak mówiliśmy, wzrosną, nie?
No, bo to jest właśnie jednak, bo użyliśmy słowa stabilizacja, natomiast jeżeli my teraz mówimy stabilizacja komuś, komu właśnie wzrost raty dwukrotny kredytu, bo taki będzie, destabilizuje budżet domowy, no to jak on teraz słucha tutaj u nas o stabilizacji, to nie do końca rozumie, dlaczego używamy właśnie tego słowa. Natomiast to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed programem, że fajnie, wysokie raty powinny spowodować, że będziemy mniej chcieli tych mieszkań kupować, bo po prostu nie będzie nas to stać. Ale z drugiej strony, co napędzało ceny mieszkań? Robocizna, ceny surowców, no i wiadomo, tam jakaś tam opcja do osiągnięcia jakiegoś zysku, prawda, jakaś marża. Natomiast osoby, które relatywnie tanio budowały, prawdopodobnie wrócą do swojego kraju, jak tylko się zakończą te działania i tam będą chciały odbudowywać ojczyznę. Prawdopodobnie jak tam zaczną kupować materiały budowlane, żeby odbudować te zniszczenia, no to jest to na tyle blisko geograficznie, że
zaczyna brakować.
Że zacznie tutaj brakować czegoś, w związku z czym mimo tego to będzie pewno taki... Znowu będziemy w takiej sytuacji, że będziemy mieli z jednej strony coś, co będzie dusić ceny mieszkań, no bo niska zdolność kredytowa, wysokie raty, mniej będziemy chcieli, ale z drugiej strony koszty budowy nowych będą podbijać. No i pozostaje pytanie, który z tych czynników okaże się silniejszy i czy znowu nie będzie tak, że na rynku mieszkaniowym, jak zawsze, to tanio już było.
No miejmy nadzieję, że jakoś, że jeszcze nas będzie stać, tak jak mówisz, że w przyszłości tych Polaków, bo trochę też różniłem, że może być tak na zachodzie, że już wszyscy młodzi i tak dalej będą żyli w wynajmowanych i koniec z budowami, że się skończyło. Nie?
Z jednej strony tak, ale jest taki parametr, ja jako analityk generalnie bardzo lubię liczby. Natomiast jest coś takiego, że przelicza się ilość metrów mieszkań na obywatela, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, czy dane państwo ma tego dużo, czy ma tego mało. I w Polsce generalnie mieszkamy relatywnie mało względem zachodu. Względem takich państw, jak tam takich najlepiej, że tak powiem, obkupionych w nieruchomości, typu Dania, tam mamy prawie dwa razy za mało. Generalnie mamy tak, brakuje nam z jednej trzeciej. To znaczy, że po prostu każdy z nas mieszka
na za małym mieszkaniu.
Na każde dwa metry po prostu brakuje nam trzeciego. Średnio. Wiadomo, że to jest średnio, bo to wiadomo, jednej osobie będzie brakowało tyle, druga będzie musiała w ogóle wynajmować. Więc średnie generalnie nie są super miarami, ale mają mniej więcej jakiś ogląd. Plus jest jeszcze drugi taki element, który jest ważny. W Unii Europejskiej jest tylko jeden naród, który procentowo mieszka częściej we własnych mieszkaniach niż w wynajmowanych. To są nasi koledzy z Rumunii, którzy jeszcze bardziej chcą mieć swoje. Natomiast w polskiej mentalności gdzieś jest coś takiego, że my nie lubimy mieszkać w wynajmowanym. Że jakby to jest taki, mamy taki narzucony pewien styl, że...
Taki synonim też, że nam się udało.
Że nam się udało w życiu, no, że jakieś... kończymy edukację, idziemy do pracy, bierzemy kredyt. Jest taki pierwszy moment spełnienia. No i przez to, że narzuciliśmy sobie jakby taki styl, no to też te ceny mieszkań są trochę wyższe, no bo wszyscy musimy je kupić. No i też nasza elastyczność potem na rynku pracy jest trochę inna, no bo jak już mam mieszkanie w Poznaniu, to pewnie w tym Poznaniu zostanę. Fakt, że mam tam nie najgorzej, ale no jakbym miał gdzie indziej mieć zaraz dobrze, no to znowu jestem
tak,
bardzo mocno
nowa związany. I tak dalej, ludzie nie chcą.
A na zachodzie, jak jest ten procent tych mieszkań własnościowych takich niższy, ale z kolei są dłuższe umowy najmu, co prawda, no to jakby ta elastyczność tej siły roboczej jest trochę inna wtedy prawdopodobnie.
No dobrze, a jeszcze wróćmy do złotego. Ja mam pytanie, czy myślisz, że może nas czekać taka powtórka z historii, gdzie złoty mógłby też się trochę stać bezwartościowym albo spaść i właśnie... Tak diametralnie, że no, będzie dla nas tutaj no, wielki problem, jeśli chodzi o Polskę.
Nie, nie. Wydaje mi się, że wbrew pozorom nie. Pytanie, jak się nam uda ustabilizować inflację. Bo to jest jakby taki mega kluczowy element. Że jak nam się uda z tą inflacją ogarnąć, a A to nie jest tak, że tylko wiadomo, bo my oglądamy jakby polskie wiadomości, więc nam się wydaje, że w Polsce to jest tak źle, a wszędzie indziej to jest w miarę okej. Okay. Nie, 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 to jest absolutnie nie. W tej chwili w tym takim, że tak powiem, mało ekskluzywnym klubie dwucyfrowej inflacji w Unii Europejskiej jest już 8 państw, w związku, a Hiszpanii zatrzymali się na 9,8, w związku z czym jakby lekko zapukali, a ich nie wpuszczono do tego ekskluzywnego grona. W związku z czym ten problem po prostu występuje w kolejnych państwach i to nie jest tak, że tylko złoty ma problemy. W związku z czym, jeżeli by ten złoty miał tracić, to powinien tracić względem walut, które nie mają tych problemów. A jak się rozejrzymy za walutami, które nie mają w tej chwili problemów z inflacją, to za długo nie, to będziemy naprawdę to chwilę szukać. No bo przecież w Stanach Zjednoczonych ta inflacja jest może nie tak wysoka jak w Polsce, natomiast jeżeli sobie weźmiemy taki realny wskaźnik inflacji, czyli weźmiemy stopę procentową i oczyścimy o tą inflację, to nagle się okazuje, że w Stanach jest większy problem niż w Polsce.
A jak ty prognozujesz taką inflację w Polsce właśnie? Już mamy ją dwucyfrową, ale na przykład do końca roku myślisz, bo mówimy stopy, powiedzmy 7% plus minus.
Tak, 7%.
A jak inflacja?
Mi się wydaje, że to co w tej chwili się mówi, czyli takie tam chociażby teraz Rada Polityki Pieniężnej podała taką wartość 13%, takie właśnie 13-14% to jest ten taki, wydaje mi się, że to jest górka, którą zobaczymy. Pamiętajmy też, że inflacja jest liczona rok do roku. W związku z czym w tej chwili ta inflacja jest jeszcze bardzo wysoka, bo rok temu mieliśmy jeszcze taki relatywny trochę dołek ten pandemiczny. Natomiast wchodzimy już do momentów, gdzie rok temu zaczynało być drogo. I im szybciej będziemy dochodzić, jak będziemy pod koniec roku wchodzili w te momenty, gdzie już ropa zaczęła rosnąć, w związku z czym już ten taki efekt tego wzrostu cen paliw nie będzie tak wysoki, to będzie taki pierwszy moment, kiedy zaczniemy to w jakiś sposób normalizować, chyba że wpadniemy w takie bardzo negatywne zjawisko, które się nazywa spiralą płacową. Czyli, że wszyscy będą oczekiwali, że ich płaca mocno wzrośnie, w związku z czym będą podnosić ceny i to po prostu będzie się tak w ramach takiej spirali napędzać.
Chyba teraz tak się dzieje trochę w przedsiębiorstwie.
No bo to się dzieje, przecież wczoraj opublikowano przeciętny wzrost wynagrodzeń i wynagrodzenia względem zeszłego roku wzrosły średnio o 12,4%. No i tu wracamy znowu do osobowości średniej, bo mówimy tak słuchaczom, że wynagrodzenia wzrosły 12,4, a oni mówią nie moje.
Tak, większość jak pracuje szczególnie na etacie, tak? No to powie,
tak,
gdzie, no, nie?
Gdzie?
A przedsiębiorca pewnie ogląda, o mi 100 wzrosło albo więcej, taki tak z budowlańców pewnie.
Tak, 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 a z kolei pójdziemy do sklepu, no i to znowu jest tak, że średnia inflacja jest 11,1, natomiast żeby wyjść z paragonem wyższym tylko 11% ze sklepu względem zeszłego roku, to też trzeba dobrze dobrać produkty.
Tak, naprawdę, nakombinować się, nie? W drugą stronę. No dobrze, a waluty w takim razie, jakie według Ciebie warto mieć w portfelu takim inwestycyjnym lub jako zabezpieczenie właśnie przed inflacją? Słuchając Ciebie, wiem, żebym poszedł w dolara, bo właśnie patrząc na sytuację, ale czy jest coś jeszcze, jakiś taki koszyk właśnie, jakbyśmy powiedzieli, walut, które warto mieć?
Wbrew pozorom, taką walutą, którą warto mieć, żeby walczyć z inflacją, będzie frank szwajcarski. To jest taka waluta, która w Polsce się kojarzy zupełnie inaczej, z bardzo nietrafionymi inwestycjami, w związku z czym rozmawiamy o trafionych inwestycjach, to wymienianie franka szwajcarskiego to brzmi jakbyśmy trochę tutaj ryzykowali. Natomiast frank szwajcarski jest taką naturalną, bezpieczną przystanią na rynku. Po prostu to jest, gospodarka Szwajcarii ma pewne swoje takie charakterystyki, które powodują, że właśnie w trudnych czasach inwestorzy poszukują tej stabilizacji właśnie w Szwajcarii. Zresztą jak sobie zobaczymy, które waluty najmocniej zyskiwały w trakcie czy to pandemii, czy teraz właśnie w trakcie interwencji, inwazji, jak to nazwiemy w każdym razie, no, ataku Rosji na Ukrainę, tak? No to w tym momencie ten frank szwajcarski również był jakby w topie. Zresztą na początku marca był moment, kiedy frank szwajcarski był wymieniany w parytecie 1:1 na euro. Obie te waluty kosztowały około 5 zł. No oczywiście kredytobiorcy frankowi to mdleli, tak, widząc te wyniki. Co da, teraz oczywiście nam jest ich strasznie żal, natomiast musimy na to spojrzeć też w ten sposób, że od momentu, kiedy tam powiedzmy było 4,20 do tego 5 zł, no to im ta rata podróżała wtedy 20%. Teraz jeszcze trochę tam cofnęło. Absolutnie nie mówię, że jest dobrze. Natomiast kredytobiorca złotowy, który,
tak, na zero,
który posłuchał Rady Polityki Pieniężnej, dowiedział się, że ekonomiści mają wrócić na uczelnię, doedukować się, że wzrosty stóp procentowych nie są potrzebne i wziął sobie cały szczęśliwy jakiś taki kredyt złotowy w okolicach czerwca, lipca zeszłego roku, zapłacił, zdążył, nie wiem, z 3-4 niskie raty i teraz liczy właśnie, usłyszał nasze 7%, wbija to w kalkulator i mówi, to jest więcej niż podwojenie, co się stało? No to jednak podwojenie raty to jest coś znacznie gorszego niż takie 20% na kursie franka.
Jak mówimy, wracamy do tych walut trochę, To Polska i euro. Jest moje pytanie, wielu osób nas pyta, czy właśnie powinniśmy przejść na euro, dlaczego tak, albo dlaczego nie. Niektórzy właśnie, jak ta wojna wynikła, mówią, o, jakbym miał euro, to bym nie miał problemu, nie? No i tak, a z drugiej strony analitycy znowu mówią inaczej, no i to jest...
To jest właśnie taki temat, bo generalnie wspólna waluta z perspektywy konsumenta, takiego normalnego, to jest złoto. Bo to jest jakby bardzo wygodne. To jest to, że mogę sobie po prostu pojechać, nie wiem, do Berlina, zapłacę tymi samymi pieniędzmi, nie mam żadnego jakiegoś problemu z przeliczaniem. Wiem tam mniej więcej, że jak wchodzę do restauracji, to widzę od razu, jak ta cena wynosi, nie siedzę jakoś z telefonem, nie przeliczam, nie sprawdzam, czy mnie stać na coś, no bo jakby wiem, to jest bardzo komfortowe. Z perspektywy przedsiębiorców, no idealnie. Zawieram kontrakt, mam koszty w tej walucie, dostaję pieniądze w tej samej, nie ma jakichś ryzyk, nie ma, no, jest mega dużo zalet, natomiast potem pojawia się podstawowy problem, że waluta ma pewien taki element stabilizujący dla gospodarki, bo jeżeli mamy na przykład kraj, który ma kryzys ekonomiczny i nie jest Grecją, bo Grecja była w strefie euro, no to w tym momencie co się dzieje z walutą? Ta waluta słabnie, no bo nikt jej nie chce. I nagle eksport z tego państwa staje się bardziej opłacalny, no bo wszyscy wolą to kupić, no bo za takiego samego dolara czy euro dostają po prostu więcej rzeczy. W związku z czym ta gospodarka w ten sposób, osłabiając tą walutę, jest w stanie się jakoś odbudować. I tak samo to państwo, jak ma problem z inflacją, no to w tym momencie może sobie podnieść stopy procentowe. A w tej chwili w Unii Europejskiej mamy Greków czy Włochów, którzy realnie kolejny raz bankrutują. I w tej samej Unii Europejskiej mamy Litwinów czy Estończyków, którzy mają ponad 15% inflacji i oni siedzą na tych korytarzach w Europejskim Banku Centralnym i potrząsają tymi ludźmi, żeby ktoś wreszcie podniósł stopy procentowe, bo u nich w sklepach to zaraz będą mnożniki rozdawać na cenach, bo się już w ogóle tych metek nie opłaca przeklejać, bo to już są za duże koszty papieru powoli. I jakby jest trochę taki problem, że strefa euro, która jest bardzo fajnym projektem, miała w jakiś sposób unifikować te państwa, były warunki pozostawania w strefie euro, na przykład relacja długu do PKB. No i ta relacja długu do PKB tam jest dopuszczona ile? 80%. Grecy mają 200% i cały czas są. A no umówmy się, że no to nie jest tak, że oni nabili te 120% w ostatnie półtorej miesiąca i mówią, tak sorry wyszło. Chłopaki, wakacje będą dobre, sezon turystyczny spłacimy. Nie, no to jest w ogóle niespłacalna wartość. Oni są powyżej tych granic w ogóle od dekad.
I
nic się nie dzieje. W związku z czym jakby to dopasowanie strefy euro powoduje, że jeżeli ktoś jest po jakichś takich ekstremach, to w jednych miejscach mocno na tym zyskuje. Na przykład Niemcy w tej chwili, którzy normalnie, gdyby mieli swoją markę, ta marka byłaby strasznie silną walutą, ten eksport niemiecki nie byłby taki opłacalny. Ale z drugiej strony, ponieważ te same Niemcy są w Unii Walutowej z Hiszpanami, Włochami, Grekami, którzy mają trochę większy dystans do jakiegoś prowadzenia polityki gospodarczej, no to się jakoś wyrównuje. No i ktoś na tym zarabia, a ktoś na tym traci. I ja mam takie wrażenie, że do strefy euro warto wejść, to do zasady, tylko warto, żeby ta strefa euro też jakby korzystała z jakichś sprawdzonych mechanizmów, takich, żeby nie działać takie rzeczy jak w tej chwili, że kosztem tych biednych Litwinów czy Estończyków w tej chwili będziemy ratować Greków czy Włochów, bo jak podniesiemy stopy procentowe, wzrośnie oprocentowanie kredytów, no to jak oni sfinansują ten deficyt? No głównie ogłaszając niewypłacalność, w związku z czym...
No dobra, no mamy złotego, jeździmy, musimy przewalutowywać pieniądze, tak jak mówisz, często nas sprawdzamy. I czy ty masz jakiś pomysł, jakby radę dla naszych widzów, jak płacić mniej za właśnie zakupy za granicą? Często jeździmy, no i czasami wracamy i widzimy, nie wiem, bank przewalutował i to tak, że jesteśmy w szoku, nie, bo nie mieliśmy pieniędzy.
Znaczy, ja zawsze polecam jedną rzecz, szczególnie dla osób takich indywidualnych. Nie skupiać się może, bo już teraz mega dziwnie zabrzmi, prawda? Nie skupiać się na kursie waluty, ponieważ ilość czasu, którą potrzebujemy, żeby go przewidzieć i tak dalej, jest bardzo duża i nikt nam się nie zwróci. Natomiast skupić się na tym, żeby nie płacić niepotrzebnych prowizji. To jest trochę tak, na przykład jak robimy zakupy, że możemy kupować zakupy całomiesięczne, spożywcze w lokalnym sklepie tutaj, a możemy pójść do jakiegoś dyskontu. Bo w tym momencie po prostu w jakiś stabilny sposób obniżamy sobie koszt. I tak samo jest z tymi płatnościami. Jak na przykład możemy kupić taniej tą walutę wcześniej, po prostu kupimy ją po jakimś sprawdzonym miejscu, a nie na przykład w kantorze na dworcu. Nie wiem, jak tutaj w Warszawie macie, ale na przykład w Poznaniu jest taki...
Na lotnisku chyba jest.
Tak, w Poznaniu jest taki kantor na lotnisku, który ma takie ceny, że...
Albo czasami ja widziałem też kursy, są, jak ja wybrałem, bo potrzebowałem i widzę ten kurs i aż bolało, no ale to mam zrobić.
No tak, ale wakacje są po to, żeby odpoczywać, a nie po to, żeby się stresować. Jak sobie możemy to przygotować wcześniej, no to trochę komfortowo.
No dobra, powiedz mi odnośnie inwestycji w ogóle. Czy to jest dzisiaj dobry moment na inwestycje? Jak według Ciebie wybrać, w co inwestować? Wielu nas właśnie pyta właśnie, czy domy, akcje, złoto, waluty i tak dalej. No co Ty byś polecił?
Ja bym najpierw zapytał, po co? W sensie, jaki, nie po co inwestować, bo to jakby to, może to źle zaraz zabrzmiało, ale jaki jest cel tej inwestycji? Bo powiedzmy na przykład, ja mogę chcieć inwestować po to, żeby zacząć sobie zabezpieczać, nie wiem, przyszłość w jakiś sposób. Ktoś może chcieć inwestować, bo wie, że będzie kupował za 2 miesiące mieszkanie i przydałoby mu się więcej pieniędzy, no bo przy kupnie mieszkania to jak wiadomo, że kosztorys kosztorysem, ale tu już rozmawialiśmy o nie tylko o kosztach materiałów, ale potem coś do środka trzeba będzie jeszcze wstawić.
Kiedyś się mówiło, że jak masz budżet na dom, to 20% dodaj 30%, teraz to tak. 200% dodaj.
Teraz to nie wiadomo, i tak ci zabraknie, tak? No, także jakby wracamy do tej historii, tak? Że inaczej inwestuje moim zdaniem osoba, która wie, że musi mieć te pieniądze za jakiś czas. Bo na przykład mam wkład własny na mieszkanie. No nie zainwestuję go ryzykownie, bo ja chcę kupić to mieszkanie i to jest jakby mój główny pomysł na siebie, a że trochę więcej by z tego wyszło, no to w tym momencie, nie wiem, szukam jakiejś lokaty, innych rzeczy, żeby włożyć na te 2-3 miesiące, w tej chwili te lokaty zaczęły dawać tam jakieś 3% pewnie w skali roku, jak dobrze trafimy, no to cokolwiek dostanę, a jest to pewne. Natomiast z perspektywy osoby, która myśli, nie wiem, o odkładaniu na edukację dzieci, o myśli o emeryturze, o jakichś długofalowych rzeczach, no to z perspektywy takiej osoby w tym momencie możemy zacząć budować jakiś taki portfel faktycznie bardziej ryzykowny, tu trochę walut wrzucić, tu trochę jakiś fundusz akcyjny, no bo zakładam, że jak sami się nie znamy, to nie będziemy sami wybierać akcji, bo to się okaże, że po prostu kupimy te wszystkie marki, które znamy.
CD Projekt na górce?
Tak, CD Projekt na górce, jak wielu moich kolegów.
Ja też tak.
No, jak reprezentacja branży IT jest załadowana w CD Projekt mocno. No, ale zostaliśmy inwestorami długoterminowymi, jak się to mówi w branży.
Tak, hodl, nie?
No. Natomiast chodzi po prostu o to, że inaczej właśnie inwestujemy w perspektywie krótkiej i wtedy tylko bezpieczne instrumenty, a inaczej właśnie mamy trochę czasu i wtedy faktycznie, natomiast moim zdaniem dzielić, czyli nie robić takiej inwestycji, że 100%, no 100% CD Projekt, to może mam nadzieję, że chłopaki nas tutaj nie będą ścigać za to, ale no jeżeli wkładamy wszystko w jedno miejsce, no to albo jest w jedną, albo jest w drugą. Rzadko będzie jakoś pośrodku. Natomiast jeżeli sobie zrobimy taki portfel, że podzielimy część tu, część tu, część tu, to nam trochę gorzej wyjdzie, to nam trochę lepiej wyjdzie, a na końcu jest
przynajmniej
okay.
Będziemy na zero.
Tak, przynajmniej będziemy na zero i ten taki poziom stresu nie jest tak, że mamy 100% CD Projekt. To nie jest tak, że wstajemy rano, jest 9, otwieramy notowania giełdowe, sprawdzamy ile jest na otwarciu, idziemy zrobić kawę, o pół godziny minęło. No ten stres nie jest tego warty. Tak? Ja wiem, że teraz dużo o tym takim bezpieczeństwie mówię, natomiast trochę to patrzę z perspektywy pandemii, gdzie tak nas to trochę jednak jako społeczeństwo przetyrało, to dokładania sobie jakby takich kolejnych problemów na głowę pod tytułem tego, że budzimy się codziennie rano i sprawdzamy notowania, to może coś źle robimy w życiu po prostu.
To prawda. No dobrze, a takie standardowe pytanie, powiedzmy, że masz 100 tysięcy na inwestycje dzisiaj i w co ty byś zainwestował takie pieniądze?
Teraz prawdopodobnie powierzyłbym to w jakieś fundusze, trochę w obligacyjne, trochę w akcyjne. Z jednej strony po tym wszystkim, co się dzieje, te akcje są dość nisko. Wiadomo, że rosnące stopy procentowe będą te akcje dalej wypierać, bo będzie jakaś alternatywa. Natomiast takie właśnie jakieś połączenie między obligacjami, które im wyższe będą stopy procentowe, tym te obligacje będą lepiej płacić. Jako taki dość stabilny temat, bo zakładam, że jak mam to 100 tysięcy, to będę chciał prawdopodobnie jak te stopy procentowe trochę się unormują, włożyć to w jakąś nieruchomość, w związku z czym zanim to włożę, a podejrzewam właśnie, że tutaj tak jak zaczęliśmy już to, dopóki się sytuacja na wschodzie nie uspokoi, no to w tej chwili po pierwsze mamy bardzo dużo tych osób z Ukrainy, w związku z tym rynek nieruchomości został trochę wymieciony w Polsce, no i też zanim te osoby, które będą przyciśnięte wysoką ratą kredytu i dojdą do wniosku, że słuchajcie, no kupiliśmy za duże mieszkanie, po prostu powinniśmy mieszkać w mniejszym, a kupiliśmy takie duże, bo przy tamtej racie kredytu to był fajny pomysł, no to też będzie jakiś taki element, który w pewnym czasie pewnie zadziała na rynek. Więc ja bym może tak trochę piętrowo podszedł, także najpierw trochę tak bezpiecznie,
a później poczekał, poszaleć.
A potem tak, a teraz to jest takie pytanie, co byś zrobił, jakbyś miał dodatkową stówę? Na pewno bym się ucieszył. No.
Tak, przede wszystkim. To, Maćku, prawie kończąc, jest to standardowe pytanie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą przekazałbyś naszym widzom?
Co? Ja ostatnio trochę więcej poczytałem, natomiast taka, która mi zapadła w pamięć, Simon Sinek napisał Grę bez końca. To się chyba nazywa, taki jest polski tytuł. Wiesz co, w książkach biznesowych przeważnie jest tak, że ta książka się skupia wokół jednego dużego tematu i on sobie tam generalnie błądzi. I to jest taka książka, gdzie on mocno atakuje taki pogląd, który jest dość w świecie finansowym, zarządzaniu dość mocny, tego takiego dobijania krótkotrwałych wyników, że wszyscy pracujemy w firmach, które się optymalizują na koniec kwartału, na koniec roku, wtedy jest wypłacana premia dla zarządzających. Jak nie poszło, to uciekają. I te firmy tak bardzo dziwnie działają. Natomiast on prezentuje wizję popartą, zresztą, bo jest kilka takich firm, częściowo rodzinnych, częściowo mądrzej zarządzanych, które są po prostu zarządzane nie w perspektywie kwartału, roku, tylko znacznie dłuższej. W związku z czym inaczej wygląda tam podejście do inwestowania, inaczej wygląda inwestowanie w pracownika, a każdy lubi poczytać taką wizję, gdzie generalnie znowu jest fajnie, a nie, że domykamy kolejny kwartał. W związku z czym i ta wizja jest fajna, i jest to dość zgrabnie napisane, w związku z czym no, dobrze się czyta faceta.
Lubię Simona, w ogóle bardzo ciekawy gościu, tak? I czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
Co? Przede wszystkim, jak już tak rozmawiamy, właśnie inwestowanie waluty, spokój. Bo w tej branży, zarówno jeżeli chodzi o pieniądze, generalnie uleganie takiej panice, to są często bardzo złe decyzje. Zrobić ten krok wstecz, wziąć tam łyka kawy, czegoś, uspokoić się na spokojnie. Przecież przypadkiem nie robię czegoś głupiego, tak? No bo to jest taka historia na zasadzie, że ja rozumiem, że Warszawa jest znacznie bardziej na wschód i było bliżej granicy Ukrainy, ale te osoby u mnie w Poznaniu, które spakowały te plecaki, ja tak sobie myślę, co tu się dzieje w ogóle? Jakby pobiegliście, kupiliście jakieś przedziwne rzeczy.
Tak, panika była straszna, tak? Zresztą w sklepach, żeby trzeba brakować, na stacjach benzynowych,
tak, zresztą kolejki. Daleko szukać, no podejrzewam, tutaj też brakowało 2 lata wcześniej makaronu, tak? W związku z czym jakby to panikowanie, jakby wiadomo, że agresorowi chodzi o to, żeby wzbudzić panikę, no bo jeżeli będzie chciał potem uzyskać jakieś rzeczy, no to będzie chciał, żebyśmy byli bardziej, że tak powiem, zdystansowani względem wojny, bardzo nie będziemy jej chcieli, żebyśmy byli skłonni zrezygnować z sankcji za pokój, no bo takie będzie zagranie po drugiej stronie. W związku z czym to takie uleganie panice tylko i wyłącznie wspiera agresora. I jakby moim zdaniem ryzykujemy własnymi pieniędzmi, że gdzie się przelejemy, potem nie wiadomo co będzie, będziemy tam spróbowali to odwrócić, zerwać jakąś umowę, jakieś kary, inne rzeczy, bo kupimy coś na spokojnie, przejrzeć te warunki. Moim zdaniem mówię, jakby to jest takie najlepsze, po prostu wziąć ten głęboki wdech i zastanowić się, czy przypadkiem nie robimy czegoś głupiego.
Bardzo Ci, Maćku, dziękuję za rozmowę. Bardzo miło było dowiedzieć się tylu wartościowych rzeczy, także
do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.